proroczo usługiwał do nas dzisiaj. I chciałbym podzielić się tym, co Pan położył na moje serce. Można by troszeczkę ten mikrofon ściągnąć w dół. Wierzę, że Bóg mówi do waszego zboru. I wierzę, że jest to słowo od Pana dla was. Gdy tak wielbiliśmy Boga, wyraźnie Pan włożył moje serce, sobie skopiowałem i wkleiłem werset z księgi Izajasza proroka, 43 rozdziału. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegasz? Tak przygotowuję na pustyni drogę i rzeki na pustkowiu. Chciałbym dodać do tego werset 18. I wyraźnie czuję, że Duch Święty chce coś wam powiedzieć. Werset 18 brzmi tak. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Nie powracajcie do przeszłości. Oto ja czynię rzecz nową, już kiełkuję. Czy tego nie widzicie? I teraz to, co Duch Święty położył na moje serce. Pan mówi, Duch działa, odnawia i odświeża was, abyście nie chodzili starymi drogami i abyście nie popadali w rutynę, nawet dobrą. Oto pragnę dokonywać przez wasze życie nowe rzeczy, mówi Pan. Nowe rzeczy. Ustanawiać pragnę nowe standardy. Pragnę zrodzić nowe pomysły. I pragnę zmieniać przez was świat. Tak mówi Bóg. Dzisiaj do was. Duch nowości, duch świeżości jest nad wami. Mój ogień, który przychodzi, zmienia wasz status ze zwyczajnego na nadzwyczajny. To mówi Pan dzisiaj do was. Poddaj mi, mówi Bóg, swoje obawy i ambicje. A przejmiesz moje cele, mówi Pan. I staniesz się naczyniem, z którego wylewać się będzie moje życie, które zmieniać będzie to, co martwe wokół ciebie. Wierzę, że Bóg to dziś mówi do waszych serc. Chciałbym, aby moje przesłanie dzisiaj było przesłaniem z takim, może nie zacięciem, bo to jest złe określenie, z taką nutką proroczą. Z taką nutą proroczą, abyście byli podniesieni na duchu. I modlę się, i tak się modliłem dzisiaj o was do południa, abyście byli krzewami płonącymi Bożą chwałą i ogniem Ducha Świętego. A nie gnijącymi badylami na bagnach, które nie można podpalić. Duch płonącego krzewu to piękne zjawisko. Pełne mocy i daje zawsze nadzieję. I Bóg tak zaplanował wasze życie, abyście byli takimi płonącymi krzewami, które dają mnóstwo światła. Także ciepła. Wierz, bracie, wierz, siostro, o niezdobyte jeszcze poziomy namaszczenia w swoim życiu. To jest ciągle wyzwaniem i przygodą duchową, którą mamy. Że możemy modlić się i odbierać ciągle niezdobyte jeszcze poziomy namaszczenia i mocy Bożej w naszym życiu. Otwierajcie swoje duchowe oczy i uszy, bo kiedy widzisz rzeczy niewidzialne, to możesz wykonywać rzeczy niemożliwe. Niech to zapadnie w wasze serca. Niech to będzie głęboko w waszej duszy. Kiedy to widzimy, wzmacnia się ponadnaturalna rzeczywistość w naszym życiu. Niech tak będzie, niech w roku 2019 bezustannie, każdego dnia wzmacnia się Boża ponadnaturalna rzeczywistość w waszym życiu. Tego wam życzę. Tego wam życzę z całego serca. Czyż nie jest to wspaniałe, że Bóg jest obecny pośród nas? Tak bardzo się cieszę, że tak licznie przyszliście. I wierzę, że Pan daje nam cudowną chwilę i cudowny wieczór. Bóg jest obecny pośród nas w pełni Ducha Świętego. Ja zawsze mówię w swoim zborze, jeszcze raz przekażę wam serdeczne pozdrowienia od kościoła Oaza w Jastrzębiu-Zdroju, który prowadzę, od całego kościoła w Polsce, od Naczelnej Rady Kościoła, której częścią jestem, od braci i sióstr, od naczelnego prezbitera Marka Kamińskiego, którego znacie, który też niedawno w tym roku był u was. Przekazujemy wam serdeczne pozdrowienia z życzeniami Bożej miłości i Bożego działania. Ja zawsze powtarzam to w swoim zborze, że Duch Pana nigdy nie wycofuje się, nie znika, nie wyparowuje. On zawsze jest z nami. Jeśli tego pragniemy, On zawsze jest z nami. Bóg nie ogranicza się do tego, aby być z nami od czasu do czasu. On chce być z nami zawsze. I to jest piękne życie. Bez względu na okoliczności. Duch Boży nie pojawia się raz w tygodniu, jak niedzielne nabożeństwo. On jest z nami cały czas. On jest obecny w 100%. I On pragnie dotykać naszego życia. Mieliśmy słowo, które zostało tutaj przekazane, że Pan chce zdejmować z naszego życia to, co nas gniecie, wiąże, przyciska. Że On chce dziś nawet usuwać tą chorobę raka, która dotyka ciał ludzkich. On jest Bogiem mocnym, potężnym i wielkim. I On pragnie działać pośród nas. Wierzę, że słowo, które Bóg włożył w moje serce, będzie dla was dziś zachętą i będziecie podniesieni, wzmocnieni i pozwolimy na koniec, gdy będziemy się modlić, aby Duch Święty tak przenikał nasze życie, przenikał nasze serca i aby Jego dary się przejawiały pośród nas. Jednym z najbardziej widocznych działań Ducha Świętego. Może powiem inaczej. Ja bardzo się cieszę, że wasz pastor to człowiek wrażliwy, który obserwuje i który odczytuje pewne rzeczy. I było to dla mnie bardzo zachęcające, kiedy wracając wczoraj po nabożeństwie w samochodzie powiedział, zauważyłem pewną różnicę w twoim usługiwaniu. Zauważyłem pewną inną jakość i inną dojrzałość. Bo tak, my się musimy rozwijać i musimy do pewnych rzeczy dorastać. I powiem wam, Kościele, że dzisiaj, choć jestem bardzo głębokim charyzmatykiem, wierzę w dary Ducha Świętego, wierzę w radosne, krzykliwe uwielbienie, takie, które tutaj było w jednej pieśni. Bardzo mi się to podobało, żałuję, że nie nagrałem. I nie mogę puścić tego w Polsce. Ale ponad wszystko wierzę, że jednym z najbardziej widocznych działań Ducha Świętego jest Jego obecność w naszym codziennym życiu i nasza postawa wobec prób i wyzwań, które mamy codziennie w życiu. Nie chodzi o to, abym na pokaz w kościele robił wiele szumu i aby było wiele fajerwerków. Ja poznałem wielu charyzmatyków, którzy robili różnego rodzaju rzeczy, natomiast ich codzienne życie w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, w różnych wyzwaniach, które są na co dzień, było dramatem, było porażką. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abym ja, jako człowiek, który żyje z Bogiem, gdy jestem na nabożeństwie, gdy wielbię Pana, gdy przeżywam Jego obecność, przeżywał ją także codziennie w moim codziennym życiu i doświadczał Boga i Jego Kościoła na co dzień, tam gdzie jestem, żyję i pracuję. Amen. Co z tego, że mężczyzna, który ćwiczy kulturystykę, chodzi na siłownię i wyciska 250 kg na sztangach, ma potężne mięśnie, a nie potrafi żonie pomóc w kuchni? Co z tego, że mamy charyzmatycznych ludzi, którzy chcą prorokować i robić wiele fajerwerków, jak na co dzień można wskazać na ich cały potencjał słabości i potknięć? Największym widocznym działaniem Ducha Świętego jest moja postawa podczas prób, wyzwań i doświadczeń, które mnie dotykają. Wtedy mogę prezentować, kim naprawdę jestem w Chrystusie i jak głęboko Duch Święty napełnił moje życie. I o tym chcę wam dziś powiedzieć. I o to będziemy się też modlić. Bo Duch Święty w każdej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, kiedy przychodzi na nas presja, kiedy jesteśmy wystawiani na próbę, kiedy pojawiają się pokuszenia, Duch Święty działa w nas, przejawia się w nas, aby nasza postawa była odbiciem Chrystusa, była odbiciem Boga, że jestem Jego dzieckiem i mam w sobie Boże DNA, które powoduje, że moje życie jest inne niż życie tego świata. Biblia mówi, zostaliście przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. Apostoł Paweł powiedział, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. I Duch Święty pragnie nam w tym pomóc. Pomyślmy dzisiaj o Bożych ludziach, o mężczyznach i kobietach, którzy mimo wielu różnych przeciwności w życiu, mimo wielu różnych doświadczeń, niektórzy przeszli przez straszny ogień cierpienia, zostali na pozycji zwycięzców i nie zawiedli. Niech oni będą dla nas wzorem. Bóg pragnie mieszkać w nas. Czy wiecie, że dla Niego to jest ziemski dom? Bóg mówi, nie mieszkam w budynkach zbudowanych rękoma. Mamy dzisiaj w tym współczesnym, tradycyjnym chrześcijaństwie, w różnych kościołach, tak wiele obiektów, budynków, katedr, niesamowicie drogich, wielkich, pięknych, ale Biblia mówi, że Bóg nie mieszka w budynkach zbudowanych rękoma ludzkimi. Bóg mieszka w sercu człowieka. Oto Bóg mówi, ty jesteś moim domem. Czytamy w Księdze Apokalipsy, że Pan Jezus stoi u drzwi serc ludzkich i puka, tam jest ten obraz pokazany, i puka i chce wejść, aby zamieszkać. I tam jest powiedziane, otwórz mu drzwi, a ja wejdę i zamieszkam z tobą i będę z tobą wieczerzał. Amen? Bóg pragnie być w nas. I w tym duecie z Jezusem my odgrywamy wielką rolę. My mamy odpowiedzialność. Ja jako człowiek oddający Bogu życie mam przed Nim odpowiedzialność. Judasz, pomimo wspaniałej wspólnoty, powiedzmy niesamowitego zboru, który miał, mogę w takich kategoriach wam to przedstawić? Pomimo wspaniałego pastora, czy wiecie, że Judasz miał najwspanialszego pastora, jakiego można mieć? Czy pamiętacie, jak nazywał się pastor Judasza? Jezus. Mimo wspaniałej służby, mimo przebywania pośród znaków i cudów, mimo wielu niesamowitych możliwości i szans, przegrał wszystko, co miał. Przegrał. bo nie pozwolił Bogu zamieszkać w swoim wnętrzu. Nie pozwolił, aby Bóg ogarnął całkowicie jego życie. I znamy historię, jak diabeł wszedł w jego serce, opętał jego myśli i doprowadził do dramatu, do tragedii. Ale popatrzmy na pozytywne postacie. Na przykład Józef. Powołany, powiem w cudzysłowie, spośród płomieni doświadczeń. Pogardzony przez najbliższych. Odrzucony, kuszony, okłamywany, fałszywie oskarżony. Ukarany za zbrodnie, których nie popełnił. Nigdy ich nie popełnił. Został za nie ukarany. Mimo tego wiedział, że to, co ludzie zamierzali jako zło, Bóg obróci dla niego w dobro. Nigdy nie zawiódł. Nigdy się nie potknął. Uchwycił się wizji Boga i postanowił do końca być wierny temu, co Bóg mu powiedział. Mimo wielu doświadczeń, mimo wielu trudności, które musiał przejść, znalazł się w pewnym momencie w miejscu, które było nie do zniesienia. Ale Bóg wyciągnął Józefa z samego serca płomieni i umieścił go w pałacu i użył, by ocalił mnóstwo ludzi. Takiego działania Ducha Świętego oczekuję w moim życiu. Jeśli przyjdzie mi tkwić w pośrodku płomieni, nie chcę upadać na duchu. Potrzebuję Bożej mocy, kiedy przychodzi doświadczenie, choroba, kiedy przychodzą doliny, przez które muszę przejść. Bo Bóg zawsze ma coś szczególnego dla nas. Dostrzega w nas zawsze więcej, niż my sami widzimy. Taki jest Bóg. Pomyślmy o Dawidzie. On również został wybrany. Kiedy stał podczas płomieni, nie próbował zaprzeczyć, że się zmaga z problemami, ale wiedział, że Bóg jest tym, który niesie ocalenie niezależnie od okoliczności. W Psalmie 34 napisał: wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Abym oglądał wyzwolenie Pana, potrzebuję obecności Ducha Świętego. Potrzebuje Jego namaszczenia. Pomyślmy o Hiobie. Jeśli szukamy kogoś, kto został wyciągnięty z płomieni, to tym kimś jest właśnie on. Hiob postanowił służyć Bogu bez względu na okoliczności. Stracił wszystko. Dzieci, inwentarz, majątek i zdrowie. Wszystko stracił. Nie pozostało mu nic oprócz oddechu, tak mówi Biblia. A mimo tego czytamy, że tym oddechem chwalił Boga. Ja marzę i myślę i nauczam o takim działaniu Ducha Świętego w życiu człowieka, w życiu ludzi, w życiu Kościoła. Wiecie, co on mówi? Po prostu niewyobrażalne. W księdze Hioba czytamy w 13 rozdziale: choćby mnie zabił wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Niesamowite. W rozdziale 23 napisał: z prób wyjdę czysty jak złoto. To jest działanie Ducha Świętego. Od dawna Duch Święty mówi do nas, że największą przeszkodą w objawieniu się Bożego przebudzenia i poruszenia są rozłamy między wierzącymi. Ambicje ludzi, którzy doprowadzają do podziałów. Ktoś powiedział kiedyś, jestem dużo racji, takimi małymi grupami jesteście i jeszcze nie umiecie ze sobą żyć tak, jak Pan Bóg nakazał. To jest wstrząsające. Ale Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy umieli przechodzić zwycięsko w naszym życiu i abyśmy każde doświadczenie umieli razem pokonywać w Duchu Świętym, przechodząc z jednego miejsca trudnego, palącego ogniem w następne miejsce zwycięzców, oglądając Bożą chwałę. Wtedy stajemy się świadectwem nie do podważenia. Wtedy stajemy się sygnałem dla tego świata, że jest moc. Jest ktoś większy. Bo wiecie, jak to jest? To, na czym się koncentrujemy, staje się coraz większe w naszej wyobraźni. Stale niepokoimy się z powodu różnych trudności i różnych braków. To wydaje nam się, że one się mnożą. Nam się tak wydaje. Bo diabeł robi wszystko, abyśmy to widzieli podwójnie, potrójnie, albo jeszcze bardziej. Zacznijmy skupiać naszą uwagę na Bogu i Jego mocy, wtedy trudna sytuacja nie będzie już nas więcej przytłaczać. Nie będzie więcej przeszkodą. Nie będzie więcej trudnością. Dziś podzielę się z wami. Niech to będzie takie pomocnicze wskazanie, jak przygotować się, jak skonfrontować się z różnego rodzaju sztormami i burzami w naszym życiu. Czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych, zanim nadciągnie huragan, który dotyka, wiele razy huragany dotykają wybrzeża południowego czy południowo-wschodniego, a także rejonów z północy, Kalifornii, później tutaj z południa, z zachodu, a więc są narażeni z różnych stron na huragany, na nawałnice i oni mają specjalny program, który ostrzega przed nadciągającymi huraganami. Ten program przygotowuje, informuje ludzi, żeby przetrwać, żeby zwyciężyć, żeby nie zginąć. Jeśli ludzie się dostosowują, to unikają dramatów, unikają tragedii. Chciałbym dzisiaj o takich rzeczach z wami porozmawiać. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 6 rozdział. Jest to przepiękna opowieść, która w ostatnich tygodniach mnie na nowo, świeżo fascynuje. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Ja czytam z tłumaczenia Nowe Przymierze, z tego najnowszego tłumaczenia, które mamy obecnie w Polsce. Miejsce, w którym byli zgromadzeni, było późno wieczorem. Czytamy, że godzina już była późna. I uczniowie mówią w 36 wierszu do Pana Jezusa: rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A On na to: wydajcie im jeść. Wtedy Go zapytali, czy mamy iść nakupić chleba za 20 denarów i dać im zjeść. Ile macie chlebów? Zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie po 100 i po 50. A on wziął te 5 chlebów i te 2 ryby. Spojrzał w niebo, pobłogosławił. Następnie łamał chleb, dawał swoim uczniom, a ci kładli go przed ludźmi. Także 2 ryby rozdzielił między siedzących. I jedli wszyscy i nasycili się. Potem zebrał 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb. Tych zaś, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. Chciałbym dodać, że gdy czytamy ten fragment w kontekście, nie wiem, jak wy czytacie Biblię, ale ja lubię czytać Biblię w kontekście. Czyli jakaś część Biblii jest połączona z poprzednimi i następującymi fragmentami. Boże Słowo jest jakby całością. I gdy czytamy tak Biblię, łącząc wydarzenia w jedną całość, zaczynamy rozumieć Boże działanie. Wyrywane z kontekstu teksty tworzą fałszywe doktryny. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Ta historia poprzedza wydarzenie, które opisuje zmaganie się uczniów na jeziorze z burzą i sztormem. Czytamy, że Jezus wymógł na swoich uczniach, aby wypłynęli na jezioro. I w 45 wersecie czytamy, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora w kierunku Betsajdy, a jego zostawili, aby rozpuścił lód. Tam na tym morzu później konfrontowali się z wielką burzą i ze zmaganiami. I Pan Jezus uczy uczniów i uczy nas, jak mamy postępować. Cała Biblia jest zbiorem opisów życia z Bogiem. Życia na wyżynach, gdzie doświadczamy fantastycznych cudów, przeżyć, ale także Biblia jest pełna opisów doświadczeń i dolin i prób, które dotykają Bożego ludu, kiedy czytamy ją w całości. Ludzie, którzy wierzą w tak zwaną Ewangelię sukcesu, w tak zwane prosperity i dobrobyt, wyłuskują tylko wersety, które mówią o obfitości i błogosławieństwie. W ich kazaniach nie usłyszysz wersetów, które mówią o cierpieniu i doświadczeniach. Inni, którzy tylko mówią, że chrześcijanie są skazani na cierpienie, na ból, na bezustanną mękę, bo dopiero w niebie będą odpoczywać, nigdy nie wspominają wersetów, które mówią o błogosławieństwie, o Bożej przychylności, o Bożym działaniu. Wyrywanie z kontekstu. Czytamy Biblię jako całość, jako zbiór opisów Bożego życia. Historia nakarmienia 5000 mężczyzn, prócz kobiety i dzieci, jest fascynująca. Na nowo ją odkrywam. Jest dobrze na nowo odkrywać pewne rzeczy. Uczy nas zaufania i rozwoju wierze. Uczy nas wzrostu duchowego. Uczy nas po prostu bycia uczniami Jezusa Chrystusa. Pierwsza myśl. Oto tłum ludzi słucha Jezusa cały dzień. Wyobrażacie sobie to? Użyjcie waszej wyobraźni. 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci słuchają Jezusa cały dzień. Są na konferencji, naszym językiem mówiąc. I nie ma przerw kawowych. Słuchają Jezusa, jak ich naucza, cały dzień. Dzisiaj nie do osiągnięcia. Nie wspominają, że są głodni. Nie ma przerwy na lunch. Dopiero wieczorem, późnym wieczorem, nagle uświadamiają sobie, że trzeba coś zjeść. Kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, jakaż fascynacja Bożym Słowem. Jakaż fascynacja tym, co Jezus głosi. Jakaż fascynacja przekazem. I tutaj sprawdza się to, co Boże Słowo mówi, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Ja tak mam, i to nie musi mieć każdy, to jest moje doświadczenie. Kiedy jestem od rana w zborze, w swoim kościele i głoszę, modlę się o ludzi, do południa, do pierwszej godziny, 1:30, 14:00, kiedy wracam do domu, nie mam w ogóle chęci, aby cokolwiek jeść. Nie mam chęci na obiad. Zapytajcie moją żonę. Czuję się tak nasycony, czuję się tak spełniony, że nie chce mi się jeść, dlatego jem późny obiad, obiadokolację. Ja tak mam. I wierzę, że to jest prawdą, że Słowo Boże jest żywe, jest pokarmem dla duszy, że pragnie, abyśmy byli nasyceni Bożym Słowem, które żyje w nas i które nas wzmacnia. Boże Słowo nas wzmacnia. I diabeł robi wszystko, abyśmy nie trwali w Słowie, abyśmy lekceważyli Słowo. Bo wie, że jak pozbawi nas chrześcijan słowa, to odcina nas od pokarmu duchowego, który daje życie, który daje siłę, który wzmacnia nie tylko ducha, ale nasze ciało. Taka jest prawda. I to nie żadna filozofia. I wtedy Jezus mówi, zaspokoję ich potrzebę, nakarmię ich. Dam to, co potrzebują. Widzimy praktyczne działanie Boga. Boże działanie dosięga każdej potrzeby naszego życia. Dlatego cudowne jest życie z Jezusem. 38 lat z Nim żyję i powiem, bez względu na doświadczenia i trudności, bez względu na przeżycia, które towarzyszyły niełatwe nam, mnie, mojej rodzinie, zawsze czuliśmy się spełnieni i dobrze, że Bóg jest z nami i daje nam siłę, aby przejść zwycięsko. Przez te 38 lat różne momenty mieliśmy w życiu. Był taki moment, do którego bardzo ciężko mi wracać. To były lata 90., kiedy nasz zbór zaczął się rozwijać, powstał w 88., kiedy zaczęliśmy ewangelizować miasto Wodzisław Śląski, kiedy zbór rósł, nie mogliśmy ludzi pomieścić, mieliśmy 120 dzieci na niedzielnym nabożeństwie. Nie wiedzieliśmy, gdzie je wepchać. Przyszło doświadczenie. Moja żona zaszła w ciążę i lekarz stwierdził, że są to bliźniaki. Ale po jakimś czasie okazało się, że jest to ciąża pozamaciczna. Przeszliśmy przez dramat. Przez załamanie. Była dolina, w której się znaleźliśmy. Pamiętam, jak żona była w szpitalu i przeżywała trudne chwile. To było nie tylko doświadczenie duchowe, bardzo bolesne doświadczenie fizyczne. Ja leżałem na ziemi w domu i mówię, Boże, ja Ci służę. Widzisz tych ludzi, których przyprowadziliśmy do Jezusa? Widzisz Kościół, któremu poświęciłem swoje życie? Boże, dlaczego tak jest? Wtedy Bóg mówi, mimo wszystko jestem z Tobą. Wiecie, szedłem do kościoła i wiedziałem, że ludzie będą patrzeć na mnie, pastora, jak teraz pastor zareaguje. Wiecie, ja się cieszę, że jestem w jednym kościele 30 lat. Nie musiałem nigdzie zmieniać, kombinować, nigdzie niczego przekręcać. Wiem, że to jest mój dom i kocham mój zbór. I kocham mój kościół. Dzisiaj jak patrzę na młode pokolenia, widzę, że im się w głowach przewraca. Byle jakie doświadczenie staje się problemem i drogą do rozłamu. Brakuje Ducha Świętego. Bez względu na to, co ludzie mówią i co robią, brakuje prawdziwej mocy Ducha Świętego. Musiałem powstać z podłogi i musiałem stanąć i przed Bogiem i przed ludźmi i powiedzieć, bez względu na to, przez co przychodzi mi przechodzi dzisiaj, ja wiem, że mój Pan jest ze mną. Nie będę się bał i nie będę się lękał, bo Jego moc jest wielka. Musimy tak żyć. Kiedy oni usłyszeli, że mają dać im jeść, wiecie, jakie to było wyzwanie? 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, wielu biblistów, nauczycieli słowa twierdzi, że było ich około 15 tysięcy, 12 tysięcy. Jakiś tłum. Było ich zbyt wiele. A oni nie mają prawie nic. Nie mają prawie nic. Nie ma chleba, nie ma ryby, nie ma pizzy, nie ma kanapek, nie ma sałatek. Nie ma gdzie złożyć zamówienia. Nikt nie chce przyjąć takiego zamówienia. Dzwonią po wszystkich piekarniach i pizzerniach. Na 12 tysięcy teraz wieczorem? Pan chyba oszalał. Było to wyzwanie? Ale ktoś mówi, jest mały chłopak. Ktoś powiedział, jest tutaj dziecko. On ma ze sobą swoje drugie śniadanie. 5 chlebków, 2 ryby. tylko tyle. Chcę wam coś przekazać. Kilka myśli. I niech to będzie z takim cieniem proroczym dla waszego życia, dla waszego zboru. Po pierwsze, nie policzono kobiet i dzieci, tylko mężczyzn. Bardzo mnie to zastanowiło. Ale Bóg ma zawsze swój sposób, aby coś nam pokazać. Ale Bóg postanowił użyć kogoś, kto nie był nawet policzony. Posłuchajcie mnie przez chwilę. Mały chłopiec, którego wcześniej nikt nie zauważył. Oto prawda Bożego Królestwa. Każdy w Bożym Królestwie jest ważny. Jesteś cenna i cenny przed Bogiem. Jesteś ważny w Jego oczach. Masz wielką wartość. Jesteś ważny dla Niego. Może wydaje Ci się, że jesteś gdzieś w tłumie, ale Bóg Ciebie widzi i mówi, jesteś ważna dla mnie, jesteś ważny dla mnie, jesteś cenny. Jesteś mi potrzebny. Chcę użyć Ciebie. Dobrze? To jest jedna myśl. Druga prawda jeszcze bardziej dobitna i ważna. Cud rozpoczyna się od doceniania tego, co mamy. Bo Bóg jest w stanie rozmnożyć to, co posiadamy. Chciałbym zwrócić na to bardzo mocną uwagę. Problem polega na tym, że my nie doceniamy to, co mamy. Ten świat, ludzie bez Boga, podkreślam to. Bo wiecie, że ludzie żyją bez Boga dzisiaj wokół nas. Europa jest pogrążona w duchowej ciemności. Europa, która wiele, wiele lat temu w poprzednich wiekach była chrześcijańskim społeczeństwem, dzisiaj staje się ateistycznym, materialistycznym. Ciągle skarżą się na to, czego nie mają. Posłuchajcie media, posłuchajcie protesty we Francji, z jakiego powodu są. Z powodu tego, że nie ma się tego, co by się chciało mieć. Zapominając o tym, co już się ma. Nikt nie mówi tam w tych mediach o stanie bytowym tych ludzi, którzy już mają. Ludzie robią zadymę, dlatego że chcą mieć więcej i widzą, czego nie mają, bezustannie. Nie doceniając to, co mają. Ja kiedy pierwszy raz pojechałem do Indii na prowincję, 8 lat temu, i znalazłem się na południu Indii w mieście 400-tysięcznym, biednym, gdzie był brud, smród i ubóstwo, spotkałem się po raz pierwszy, ja Polak, z taką skrajną nędzą i ubóstwem, jakiego w życiu nie widziałem. Spotkałem ludzi, którzy nie mają żadnego dostępu do służby zdrowia. Spotkałem ludzi, którzy jeżdżą w pociągach, które są oblegane, są obklejone ludźmi, że ludzie zwisają wszędzie, na dachach, na bokach, przez szyby wystają. Po prostu jest tak tłoczno. Widziałem ich domy, ich lepianki i wtedy wracając do Polski w samolocie analizowałem moje życie i mówię, Boże, ja Cię przepraszam, że tak wiele narzekam. Kiedy wróciłem, ogłosiłem to i powiedziałem, już nigdy nie będę narzekał na polską służbę zdrowia i na polskie koleje państwowe. Pierwsza moja decyzja. Panie, będę Ci dziękował za to, że mamy pociągi i że mogę kupić bilet i mam miejscówkę i se siądę i dojadę. Czasami 2 godziny spóźnienia, ale dojadę. Że jest służba zdrowia, gdzie trzeba się zapisać do lekarza i trzeba czekać czasami 2 miesiące, ale mogę się doczekać, jeśli nie umrę. ale mam gdzie pójść, mam rodzinnego lekarza, który mi wypisze receptę, kiedy jej potrzebuję. I mówię, Boże, chcę zacząć doceniać to, co mam. W Kościele powinniśmy doceniać to, co mamy. Dziękować za to, co posiadamy. Z Boże agapę, jeśli chcecie osiągnąć więcej, zacznijcie od wdzięczności za to, co macie. Dziękujcie Mu za to miejsce. Dziękujcie Mu za wasze życie. Doceniajcie to. Nie patrz na to, czego nie masz. Myślicie o nowym miejscu. Super, możecie o nim myśleć. Ale niech to nie przyćmi waszej wdzięczności za to, co już Bóg wam dał. To jest bardzo ważne. Panie, jest tu chłopak, dzieciak. Ma swoje drugie śniadanie, 5 chlebów i 2 ryby. Panie, to niewiele, ale Jezus mówi, jest okej, jest dobrze. Chwała Bogu, że jest 5 chlebów i 2 ryby. Dajcie mi to, to jest super, ja mam moc to użyć. Tak niewiele. Czytamy w tekście, że Jezus poprosił uczniów, aby posadzili ludzi grupami po 150. To jest trochę pracy. 5000 mężczyzn. Sadzani są grupami, kobiety, dzieci. Wiecie, co mi to mówi? Że Bóg nie działa chaotycznie. To nie było masowe poruszenie. To nie była teoria chaosu. O, teraz rzucajcie się na te chleby, które ja będę rozmnażał. Pan Jezus kazał posadzić ich po 50 osób w grupach, jakby potworzył z tych 10 tysięcy, 12 tysięcy ludzi małe grupy i mówił, usadźcie ich, aby cierpliwie wszystko można rozdać. To jest niesamowity obraz tego, że Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku w Kościele. Bóg nie ma nic przeciwko zorganizowanej działalności. Jako Kościół potrzebujecie poukładać pewne rzeczy, mieć swoją strukturę, poukładane pewne programy, pewne cele, których się będziecie trzymać. Bo Bóg chce przez to błogosławić. I teraz oddają Jezusowi to, co mają. On błogosławi, nie było tego wiele. I tutaj mamy ten obraz, jest wdzięczny za to, co dostał. Konfrontuje się z tłumem, który ma nakarmić, mając 5 chlebów i 2 ryby. I od czego zaczyna? Biblia mówi, że podniósł te chleby i te ryby i oddał chwałę Ojcu, dziękował za to, co ma. To jest klucz. Wracam do tej myśli. To jest klucz. Klucz. Nie narzekanie. Nie biadolenie ciągle nad tym, czego nie ma, co mi się nie podoba. Ale dziękowanie za to, co mam. Dziękowanie za mój duchowy dom. Czy wszystko jest pięknie, cudowne w naszym zborze? Nie, ale to jest mój rodzinny dom, bo w żadnej rodzinie nie jest pięknie i cudownie. A jest tragedią, jeśli dzieci mówią, a ja olewam mój dom i idę sobie do innego domu. Albo będę robił sobie inny dom, bo ten dom mi nie pasuje. To jest dramat rodziny. Chcecie uchwycić to, co Duch Święty chce nam gdzieś przekazać. Chcę być wdzięczny za to, co mam. Jestem wdzięczny za mój zbór Oaza. Pewnie, że mogłoby być lepiej. Chcemy do tego dążyć. Ale po pierwsze wdzięczność. Dziękuję Mu za to. I to dotyczy nas, jednostek, bo od tego się wszystko zaczyna. Czy wiecie, że naprawdę Kościół rozpoczyna się w naszych domach? Jeśli w domu jest wszystko dobrze poukładane, to i w Kościele mi się dobrze żyje. Jeśli w domu jest harmider i jest nieporządek, to później ja wnoszę ten nieporządek. Moja zachęta brzmi tak. Dziękuj Mu za pracę, którą masz. Może to nie jest to, co chciałbyś robić, ale dziękuj Mu za to, co masz. Bądźmy wdzięczni. Dziękujmy Mu. Dziękuj Mu za mieszkanie, które masz. Może to nie jest piękny dom, duży dom, ale dziękuj Mu za to, co masz. Dziękuj Mu za pieniądze, które masz. Może nie jest tego tak wiele, ile chciałbym mieć, ale dziękuję Mu za to, co mam. Dziękuj Mu za samochód, którym jeździsz. Może to nie jest Twoje marzenie, ale dziękuj Mu za to, co masz. Dziękuj Mu za to, co masz. Ja dostałem tą lekcję na początku mojej drogi. nim się ożeniłem, wiedziałem, że Bóg dał mi powołanie. A dlatego, że zaszczepiono we mnie na studiach teologicznych w Wielkiej Brytanii teorię sukcesu i materialistyczną naukę Ewangelii, że co proszę, to i będę miał, wystarczy tylko mi powiedzieć Bogu i wyznawać to moimi ustami i to przyjdzie. Wpojono we mnie taką teorię pozytywnego wyznawania. Wyznawaj dobry samochód, a on ci przyjdzie. Jak go nie kupisz, to ci guzik przyjdzie. Nic ci nie przyjdzie. Ja sobie tak wyznawałem. 1987 rok, 8 rok. Jeden z pastorów miał Toyotę Corollę, kupił ją w Peweksie. Wiecie, że były kiedyś takie sklepy Peweks w Polsce. Sprzedawali tam za dolary i za takie kupony dolarowe. Jak on podjechał pod zbór w Ustroniu, pastor z Bielska, tą Toyotą Corollą, ja w moim pokoju wyznawałem, Toyoto Corollo, przyjdź. Tylko inny kolor, nie taki sam, jaki ma Lorek, aby nam się nie myliły. Może być czerwona. I modliłem się tak. I wrzeszczałem tak w moim pokoju jak głupek. Wrzeszczałem, Toyota Corolla przyjdzie, ja wyznaję, mam Toyota Corolla, w imieniu Jezusa mam, halleluja, mam Toyota Corolla, amen, amen, panie, mam, moja mama słyszała. Kupiła mi 13-letniego malucha kolor pomarańczowy. 126P. Mówiła, synu, modli się o samochód. Tak jestem poruszona, że chcesz Bogu służyć. Miałam oszczędności. To jest mój prezent dla ciebie. Oto jest na malucha 126. Znajdź, kup sobie. Posłała mnie, nawet załatwiła z jedną siostrą, która sprzedawała, bo mąż stracił prawo jazdy swojego malucha. I mówi, jedź tam, już czeka na ciebie. Słuchajcie, pojechałem. Wracałem tym maluchem, siedzenie z przodu wywaliłem, siadłem na tylnym. Jadę. I mówię, Boże, chyba to miał dostać inny Leszek. Ty chyba pomyliłeś Leszków. Ja wyznawałem, prosiłem o Toyotę. A Pan mówi, chwal mnie za to, co masz. Dziękuj Mu za to, co masz. Dziękuj Mu, chwal Go. Oddawaj mi chwałę, bo Ci pobłogosławiłem. I Bóg musiał złamać moje serce. A później jeździłem tym maluchem do zboru. Wiecie, jaki byłem dumny? Mieliśmy w zborze tak, jednego Fiata 126P, jak zakładałem zbór w Jastrzębiu, jedna syrenka i mój maluch. Trzy samochody. Byłem w trójcy samochodowych. Byłem jednym z bogatych. Miałem 126P. Zimą mnie odpalał, mówię, żono, paj! A więc ja siadałem, ona pała i zapalał. Także. Teraz już bym tak nie robił. Głupi byłem. Młody. Ja już dorosłem do tego, że lepiej się kobietom nie narażać. Wiecie, jak najnowsze tłumaczenie przypowieści Salomona 31 brzmi? Nawet moja teściowa Tatiana Hydzik mi potwierdziła, że mam rację, że to tłumaczenie jest dobre. Wiecie, jak tam jest napisane? Dzielna kobieta trudno o taką. A najnowsze tłumaczenie brzmi, dzielna kobieta trudno z taką. Dobra, to taki przerywnik, żebyście nie zasnęli, bo tak widziałem, że już tutaj przysypiacie. Jak ożyliście od razu, halleluja. A więc duchowa prawda brzmi, nigdy nie będę oglądał cudu, jeśli nie będę wdzięczny za to, co posiadam. To jest duchowa prawda, duchowa zasada Bożego Królestwa. Kiedy Jezus dziękował za 5 chlebów i 2 ryby, nie było widać jeszcze pomnożenia. Było widać? Nie było widać. On dziękował i błogosławił, wyrażał wdzięczność, nie widząc cudu, który miał się wydarzyć. I teraz dochodzę do miejsca, które uważam, że jest najważniejsze. I to, co teraz powiem, to nie jest teologia, to jest także moje osobiste przeżycie. To jest moje osobiste przeżycie. Wierzę, że jest to klucz do zwycięstwa. Ludzie, jeśli przejdą przez ten proces, będą ludźmi pokornego serca. Będą ludźmi oddanymi Bogu, będą ludźmi, którzy będą gotowi wytrzymać niejedną próbę i będą przynosić nie same owoce do Bożego Królestwa. Posłuchajcie. Jezus bierze chleb. Dziękuję. I nic się nie wydarzyło, dopóki go nie złamał. Wiecie, jak Bóg do mnie przez to słowo przemówił? Pan Jezus wziął chleb. To było objawienie. I gdy złamał chleb, uwolnił Boży cud. Zanim go nie złamał, nie był w stanie się pomnożyć. I to jest biblijna lekcja. Jak ona brzmi? Kto nie chce pozwolić, aby Bóg go złamał, skruszył, rezygnuje z błogosławieństwa, które czeka na każdego z nas. Nie ma innej drogi. Cud pomnożenia, cud błogosławieństwa, cud Bożego działania i Bożej obfitości przychodzi poprzez złamanie i skruchę przed Panem. Nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi do pomnożenia i błogosławieństwa bez złamania i skruszenia. Nie ma. Izajasz 66:2. Prorok Izajasz mówi tak. Przecież to wszystko sprawia moja ręka. Dzięki niej wszystko to powstało, mówi Pan. Ja też troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo. Jak to tłumaczenie brzmi? Który jest pokorny i przygnębiony na duchu. To słowo przygnębiony jest trochę w Biblii Warszawskiej źle przetłumaczone. Ono powinno być przetłumaczone złamany, skruszony. Bóg nie chce, abyśmy byli przygnębieni. Bóg chce, abyśmy byli skruszeni. Abyśmy byli skorzy do uniżonego, pokornego serca. To jest to określenie, które jest tutaj wyrażane. Skrucha, uniżenie. Czym więcej łamał chleb, tym bardziej się pomnażał. Kiedy Bóg pragnie skruszyć nas, złamać nas, to ma pozytywny wymiar. Bardzo pozytywny wymiar. Bo Bóg jest dobry. I nie robi tego, co nas ma zniszczyć, co ma nam zaszkodzić. On robi wszystko, aby nam błogosławić. Dlatego, gdy przeprowadza nas przez drogę skruchy i złamania, to robi to po to, aby uwolnić swoją moc poprzez nasze życie. Aby mógł działać w naszym życiu. I teraz, czy dziękuję Bogu, że coś złamał w moim życiu, że mnie skruszył? Przeanalizujmy nasze życie. Czy mamy takie momenty, kiedy stajemy przed Panem i mówimy: Panie, dziękuję Ci, że mnie skruszyłeś, że złamałeś moją upartość, że skruszyłeś moją niewdzięczność, że złamałeś moją hardą, starą naturę. Dziękuję Ci, Panie, bo prowadzisz mnie do błogosławieństwa i pomnażania dobra w moim życiu. Wiecie, co niektórzy ludzie dzisiaj robią? I ja mam odwagę o tym mówić. Nie tylko u was, bo to i w moim kraju mówię, w zborach. Nastąpił jakiś duchowy miszmasz. Ludzie przeżywają różne sytuacje. Zamiast ich poprowadzić pod krzyż z uniżonym, pokornym, złamanym sercem, to im wmawiają, że mają demony i że trzeba z nich wyrzucić. I zaczynają wyrzucać ciało, ich słabości fizyczne, które mają, nazywając je demonami. Ludziom się w głowach poprzewracało. Okazuje się, że Biblia już nie ma znaczenia. Biblia mówi, abyśmy ukrzyżowali nasze uczynki cielesne, a demony wygnali. Dzisiaj się dzieje zupełnie odwrotnie. Krzyżują demony, a wyganiają uczynki cielesne. Bóg musi nas przebudzić, dać nam zdrowe światło, uwolnić nas od zwiedzenia. Bo diabeł próbuje zamieszać, mocno zamieszać i próbuje niszczyć nasze życie, wprowadzać ludzi w stan obłąkania i różnych myśli. Drogą do przeżywania Bożego błogosławieństwa, radości jest droga poprzez skruchę i złamanie. kiedy przychodzi skrucha i złamanie, kiedy moje serce wylewa się przed Panem, kiedy jestem skory do skruchy, szanuję Boże Słowo, nagle przychodzi Boże uwolnienie, doświadczam zwycięstwa i poprzez moje różne trudne sytuacje, które przychodzą, zaczynam doświadczać Bożego działania, bo to ograniczenie w nakarmieniu tylu ludzi było trudnym wyzwaniem. Ale Bóg był w stanie to wszystko pomnożyć. I na koniec chcę, abyście wiedzieli i też chcę zawsze ja o tym pamiętać, że Bóg pragnie poprzez moje i Twoje życie nakarmić tysiące ludzi. Pamiętajmy o tym. Po to tu jesteśmy. Po to żyjemy. Nie po to, aby zarobić następne 1000 euro. Nie po to, by kupić nowy samochód. Nie po to, by wybudować jakiś kolejny dom. Nie po to żyjemy. To wszystko jest ważne, potrzebne. Jest potrzebne, oczywiście. Ale nadrzędnym celem naszym jest, aby przez nasze życie, przez moje i Twoje, poprzez proces złamania i pomnożenia, Bóg mógł użyć nas, byśmy nakarmili tysiące ludzi głodnych, zagubionych, którzy potrzebują Bożej pomocy. I oto ostatnia część tego cudu. Wczoraj o tym trochę wspomniałem. Czy wiecie, że Bóg jest dobry w liczeniu? Może inaczej. Czy wiecie, że Bóg jest bardzo dobry z matematyki? Nie? Dobrze liczy? Dlatego w Biblii mamy księgę liczb. Bo Bóg jest dobry w liczeniu. Co jeszcze? Biblia mówi, że nawet włosy na naszej głowie są policzone. Ciekawe. Bóg jest dobry w liczeniu. On zna liczbę osób, które, on znał liczbę osób, które potrzebowały pokarmu. Prawda? Znał. Dlaczego było tyle pełnych koszy odpadów, resztek, kawałek chleba i ryb? Dlaczego? Wczoraj powiedziałem, że jednym z najbardziej religijnych stwierdzeń jest powiedzenie: Bóg daje tyle, ile potrzeba. Ale prawda jest inna. Bóg mówi, że jest Bogiem hojnym w dawaniu. Bóg obdarowuje. Bóg daje więcej, niż nam potrzeba. On dał o wiele więcej w Jezusie Chrystusie, niż może nam jest dzisiaj potrzeba. Może jesteś zdrowy, ale jest więcej, bo jest uzdrowienie. Może tego dzisiaj nie potrzebujesz, ale jest uzdrowienie, które daje Bóg, bo jest hojny w dawaniu. Bo On obiecał, że będzie zaspokajał wszystkie potrzeby nasze. On mówi, że sprawi, aby nasz kielich opływał. On mówi, że jest Bogiem hojnie dającym. Kiedy Dawid pisał Psalm 23, napisał: Panie jest pasterzem moim, na niwach zielonych mnie pasie. Do wód spokojnych mnie prowadzi. Tam dalej mówi: stół zastawia przed wrogami moimi, a na tym stole stawia kielich, który jest opływający. Powiedz, co byś zrobił, gdy jesteś na przykład na lunchu w jakiejś restauracji, jesz obiad, zamówiłeś na przykład kolę albo wodę, przychodzi kelner, nalewa ci do twojego kielicha, czy do twojej szklanki, leje i się zaczyna przelewać, tak? Zaczyna się, i on leje dalej i się wylewa na zewnątrz. Coś powiedział: co ty, ślepy jesteś? Nie widzisz? Nie, Bóg nie jest ślepy. Bóg widzi. Bóg wie. Bóg jest hojny w obfitości. Pamiętacie, co powiedział? Daje ducha bez ograniczeń. Taki jest Bóg. Daje więcej, niż nam potrzeba. Nie tyle, ile potrzeba. Dam ci Ducha Świętego tyle, żeby nie wyszło z ciebie. tylko żebyś zamknięty był w środku. Nie. On daje więcej. On daje więcej. Pytanie brzmi, dlaczego było tyle odpadów? Wiecie, gdzie jest odpowiedź? Na morzu, gdy płynęli. Wiecie, dlaczego Bóg to uczynił? Aby uczniowie pamiętali, że jest w stanie zrobić wszystko. Że kiedy skonfrontują się z wyzwaniami i trudnościami, to mają świadectwo Bożego działania. Niestety uczniowie o tym zapomnieli. I kiedy Pan Jezus szedł do nich w nocy po wodzie. Pamiętacie tę historię? Pan Jezus idzie do nich, oni pocą się, wiosłują, zmagają, są przerażeni, że fale ich zakryją, nie mogą sobie poradzić. Pan Jezus idzie do nich, a oni nawet Go nie widzą, bo tak byli skoncentrowani na swoim problemie. Biblia mówi, że krzyknęli, o, zjawa jakaś. Nawet Go nie poznali. Moje pytanie jest, czy zawsze w naszych trudnych okolicznościach poznajemy Jezusa i Go widzimy. I pamiętacie, jak Pan Jezus przyszedł i powiedział, to ja jestem. Wtedy otworzyły się im oczy. A wtedy Pan Jezus powiedział, jak długo, małowierni, jeszcze będę z wami. Czy nie pamiętacie tamtych chlebów? Czy nie pamiętacie tego, co uczyniłem? To jest ogromna lekcja dla nas. Że kiedy przychodzą takie trudne doświadczenia, kiedy dotyka nas choroba, warto pamiętać o uzdrowieniach, które Jezus już uczynił. Kiedy przychodzą doświadczenia jakiejś kwestii finansów czy trudności, z którymi się zmagamy, trzeba pamiętać o tym, co już Jezus uczynił, jak nam błogosławił, jak nam pomógł. I trzeba wtedy być wdzięcznym w tym małym, co mam, aby znów miał miejsce cud. Bo Bóg jest Bogiem hojnym. Trzeba Mu powiedzieć, Panie, nie jest mi łatwo teraz, ale jestem Ci wdzięczny za to, co Ty już mi dałeś, co uczyniłeś w moim życiu. Nie mam dzisiaj tego, co bym chciał mieć, ale nie będę narzekał. Będę dziś, Panie, przed Tobą szczery. Jestem Ci wierny i chcę wiernie ufać, patrzeć na to zaopatrzenie, które od Ciebie przychodzi. Może jesteście przed wieloma wyzwaniami. Jeśli będziecie wdzięczni za to, co macie, Bóg da wam rzeczy większe, pomnoży to wszystko. Może nie macie zbyt wiele, może chcecie zmienić lokalizację, może marzycie o nowym miejscu spotkań, które będzie miało zaplecze, w którym będziecie mogli organizować różne rzeczy. Marzycie tak? Niech to nie przysłoni wam i nie pcha was w narzekanie nad tym, czego nie ma, ale bądźcie wdzięczni za to miejsce, za tą kawejkę tu po lewej stronie mojej, za to, że, a tak a propos tej kafejki po lewej stronie, jestem zawiedziony. Jak jechałem do Hamburga, to myślałem, że tu będzie wielkie agape po nabożeństwie sobotnim. Ja sprzed 2 lat pamiętam, sprzed 3 lat pamiętam. Ja musiałem iść na dietę po powrocie z Hamburga. A wczoraj mi dali jakieś ciasteczko i herbatkę. Gdzie te sałatki? Gdzie te dania, które tu zawsze były? Chyba za bardzo przejęliście się Reinhardem Bonke, który mówi tak, jak nie ma Ducha Świętego, to trzeba dużo kawy i ciasta w kościele. Postanowiliście teraz więcej Ducha Świętego, a te posiłki to mało ważne. To jest ważne, bo ważne są relacje. Ważne są więzi. I wierzę, że Pan wam da to, czego potrzebujecie. I wierzę, że poszerzy wasze granice. I wierzę, że to, co powiedziałem na początku, jest od Boga. Nie wspominajcie tych rzeczy minionych. One są już za wami. Oto Pan czyni nową rzecz. To już kiełkuje. To już się przebija. Jeszcze nie widać tego na zewnątrz, ale będzie, gdy będziecie wdzięczni. Gdy będziecie szli tą drogą skruchy i uniżenia przed Panem. To jest klucz do zwycięstwa. Pan pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Zawsze w sercu buntu jest pycha. Zawsze. Pycha prowadzi nas do buntu przed Bogiem, do buntu przed ludźmi. Zawsze gdzieś jest ten cień pychy. Ale pokora prowadzi do wywyższenia. Bóg pokornym łaskę daje. Uniżonym w duchu, skruszonym w sercu. Panie, nie jest tak, jakbym chciał, aby było. Ale wiem, że mam być pokorny przed Tobą. I Ty, Panie, wszystko uczynisz tak, jak trzeba. Będę Ci służył. Będę Ci oddany. Kiedy przyjmuję taką postawę, Bóg zaczyna nas promować. Bóg zaczyna poszerzać nasze granice. Bóg zaczyna działać w naszym życiu. On zaczyna przejawiać swoją moc. Przychodzi pomnożenie. Chciałbym, abyśmy się modlili. Wierzę, że Pan pragnie, abyśmy dziś stanęli przed Nim z takim otwartym sercem. Wiecie, życie nie jest łatwe. Życie jest pełne wyzwań. Ktoś powiedział, że chrześcijanie to nie są dzieci kwiaty hodowane w szklarni. Chrześcijanie to nie lilie. Bo wiecie, co jest z liliami, jaki jest problem? Że wystarczy trochę mrozu i padają. Muszą być w cieplarnianych warunkach. Chrześcijanie nie żyją w cieplarnianych warunkach. My jesteśmy mrozoodporni. Mamy być mrozoodporni. Kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdą wyzwania, aby Bóg mógł ujawnić swoją moc, którą ma, mieszkając w nas, tak jak mówiłem wczoraj. Aby Bóg mógł przejawiać, uwalniać przez nasze życie swoją moc. I dzisiaj będziemy modlić się. Chciałbym pomodlić się o tych, którzy zmagają się ze swoim zdrowiem. I tak jak siostra tutaj miała słowo prorocze, że Bóg chce usuwać te jakby chwasty, te, tak to było? Które gdzieś tam posiane są w naszym życiu. Chce je powyrywać. Chce usunąć te choroby, nawet raka. Chce usunąć, chce oczyścić. Bóg tak działa. Bóg tak działa. Ale wierzę, że Pan chce, abyśmy stanęli przed Nim dzisiaj na początku i powiedzieli: Boże, skrusz mnie. Złam moje serce. Ty widzisz, że jeszcze we mnie tyle jest takiego mojego uporu, takich moich nawyków, z którymi sobie nie radzę. Ty, Panie, widzisz, że w Kościele ludzie o tym nie wiedzą, ale Ty o tym wiesz. Wiecie, ile razy musiałem duszpastersko usługiwać ludziom, którzy na pozór w Kościele wydawali się wspaniałymi braćmi i siostrami, a okazało się, że w domu działy się dramaty. Że w domu było źle. Nie umieli się dogadać w małżeństwie. Były kłótnie. Były ambicje, puszczały nerwy, po prostu nie panowali nad sobą. Nie było szacunku, miłości. Musimy przejść przez drogę złamania. I widziałem, jak ci ludzie uniżali się przed Panem, kruszyli swoje serca przed Nim i Pan ich uwalniał. Nawet żadnego demona nie wyganialiśmy. Pan ich uwalniał, uzdrawiał. Są dzisiaj wspaniałymi małżeństwami. Służą Bogu w niesamowity sposób. Bóg ich używa, pomnaża ich życie. Błogosławi im. Chciałbym, abyśmy się o to pomodlili. Niech to będzie takie personalne, osobiste. Nie chciałbym nikogo tutaj wołać na środek, zapraszać do modlitwy. Chciałbym, abyśmy stanęli przed Panem i powiedzieli Mu to, co czujemy w tej chwili. I pozwolili Duchowi Świętemu, aby mógł dotknąć naszych serc. A później chciałbym, abyśmy przez chwilę byli wdzięczni za to, co mamy. Abyś wymieniał te rzeczy, które masz. Swoją kochaną żonę, swój dom, swoje dzieci. Panie, dziękuję Ci za mój samochód. To nic, że muszę jeździć do serwisu co miesiąc, ale dziękuję Ci, że mam auto. Mam pracę, Panie, dziękuję Ci za tą pracę. Jest wiele, o wiele lepsza praca. Ja wiem, że inni mają lepszą pracę, ale ja Ci jestem wdzięczny za to, co mam. Dziękuję Ci za to, co mam. Dziękuję Ci za mój zbór, za to miejsce, że mogę tu przyjść, modlić się, wielbić Pana. Tak, ja wiem, że są inne kościoły, wielkie, piękne, mają piękne budynki, mają cudowne służby, mają setki młodzieży, mają dużo pieniędzy, mają wielkie ofiary, dziesięciny, ale ja Ci jestem wdzięczny za to, co mam tutaj, za mój dom rodzinny. Jestem Ci wdzięczny za mój zbór, za to miejsce, w którym jestem. Zróbmy to, co Jezus zrobił z tym, co miał. A później pomodlimy się, aby miały miejsca cuda, aby Jezus uzdrawiał chorych. Amen? Powstańmy. Powstańmy przed Panem. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Czy mogę prosić muzyków? Zaśpiewamy jedną pieśń. Niech to będzie, nie wiem, czy macie taką pieśń, modlitwę, taką spokojną, którą moglibyście zaśpiewać razem z nami. I chcielibyśmy otworzyć nasze serca przed Bogiem. Za chwilę się pomodlimy. Tak patrzę na zegarek i tak sobie myślę, że nie ma się czym przejmować. Bufet zamknięty.
Tego nie graliśmy.
Także zostało nam tylko nabożeństwo. Chyba, że tam się coś szykuje za drzwiami, a my o tym nie wiemy. Szykuje się coś? Widzę wasze smutne twarze. I takie...